Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Wczoraj Donald Trump został zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystości w Waszyngtonie. No i od tego czasu właściwie cały czas komentujemy to wydarzenie. Zastanawiamy się, co ono przyniesie Stanom Zjednoczonym, co przyniesie Europie, co przyniesie Polsce. Spróbujemy w dzisiejszej audycji też odpowiedzieć na tych kilka pytań z tym związanych. Moim pierwszym rozmówcą jest Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, kiedyś długoletni korespondent w Stanach Zjednoczonych i autor m.in. książki na temat Billa Clintona, czyli jak mielibyśmy porównać te dwie inauguracje sprzed lat, 42 i teraz 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych, to one się różniły nie tylko zewnętrznie, ale tak, żebym powiedział, ideowo?
No ideowo na pewno, chociaż rzeczywiście za czasów prezydenta Clintona był też takie wrażenie odnowy i odbudowy. Po raz pierwszy rzeczywiście za prezydenta Clintona była taka zbudowana otoczka wokół jakiegoś programu, jakiejś wizji. Też mam wrażenie, że tym razem jest to trend i próba zbudowania, połączenia, złączenia Amerykanów wokół jakiejś jasnej, dość wyrazistej wizji, innej zupełnie niż proponował Bill Clinton, ale również gospodarczej. Jeżeli chodzi o samą celebrę, no to niewątpliwie więcej osób uczestniczyło w otwarciu inauguracji Donalda Trumpa. To właściwie porównywalne tylko z inauguracją z 2009 roku prezydenta Obamy, gdzie chyba więcej osób było, ale rzeczywiście bardzo liczna była to impreza, no i niezwykle dobrze zorganizowana, chyba z większą pompą niż zwykle.
To w takim razie chcę spytać, czy jak zastanawiamy się nad tą nową prezydenturą, to na przykład powinniśmy to inauguracyjne przemówienie prezydenta Trumpa brać bardzo pod uwagę? Czy te przemówienia, one są jeszcze ostatnim przemówieniem w toku wyborów, czy już tak naprawdę pierwszym przemówieniem prezydentury?
Ja przede wszystkim chciałbym jedną rzecz, która pojawia się w rozmaitych wypowiedziach, że to jest tylko kampania, albo to są tylko zapowiedzi. My może w sposób naturalny odnosimy nasze własne doświadczenia z naszej polityki do polityki amerykańskiej. Obietnice wyborcze w Stanach Zjednoczonych rzadko nie są spełniane. One mogą być niedowiezione, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego. One mogą się zmieniać, jeżeli chodzi o efektywność tego. Ale bardzo rzadko się zdarza, żeby sztandarowe programy nie zostały zaproponowane i nie zostały w jakiś sposób forsowane. Tak samo było w przypadku Baracka Obamy. I można się spierać i mówić, że to była bardzo zła prezydentura i wiele złego uczyniła Ameryce, ale nie można zarzucać Obamie, że nie spełnił swoich obietnic. Spełnił wszystkie swoje obietnice, a przynajmniej te, które...
Znaczy poza Guantanamo może...
Tak, no to poza Guantanamo, no to może rzeczywiście, ale w zasadzie i zaczął wyprowadzać amerykańskie wojska i zmienił rolę uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i kwestie ochrony środowiska, służby zdrowia. To bardzo zmieniło Amerykę i nie można mu tego zarzucić. Można mieć wątpliwości co do tego, jak ta Ameryka, w jakim kierunku się zmieniła. I teraz wracając do Donalda Trumpa, też wydaje mi się, że mówienie, że czy to są tylko słowa, czy to jest kampania wyborcza, to jest trochę nierozumienie realiów amerykańskich. Prezydent Trump na pewno będzie starał się zrealizować wszystkie te obietnice, na pewno te sztandarowe, te najważniejsze, które obiecał przed kampanią wyborczą. I myślę, że też atmosfera w kraju jest taka. Ameryka jest zmęczona ponad 10 latami nieustannej wojny. I trzeba sobie zadać pytanie, już wchodząc jakby w buty Amerykanów, co z tego mamy po tych wszystkich latach wojen, kiedy w każdej rodzinie, w co trzeciej rodzinie jest ktoś, kto albo uczestniczył w wojnie, albo przynajmniej otarł się o front. I zadać sobie pytanie, czy Ameryka jest od tego bogatsza, czy jest silniejsza na świecie, czy ma większe wpływy. Jeżeli nie, to może szliśmy złą drogą, może trzeba się zastanowić. Ameryka uczestniczyła we wszystkich możliwych paktach handlowych i wszystkich porozumieniach gospodarczych. Nie tyle w nadziei na to, że Ameryka się stanie bogatsza, ale że amerykańskie korporacje będą bardziej wpływowe na świecie. I to udało się. I udało się Clintonowi, udało się Obamie. Czy sami Amerykanie są od tego bogaci? Czy mogą powiedzieć, że lepiej prosperują? Zadajmy sobie to pytanie. NATO jako organizacja, Europa, jest kontynentem ludniejszym niż Stany Zjednoczone. Niemal o podobnym PKB razem, a wydaje nieproporcjonalnie mniej na obronę swoich granic. Najbogatszy kraj Europy, Niemcy, wydają zaledwie 1,4% PKB. Niemcy nie uczestniczyły poza początkami wojny w Afganistanie w żadnych z konfliktów amerykańskich i nie czuły się w obowiązku Ameryce pomagać, mimo że jest to sojusznik. Stany Zjednoczone uczestniczyły we wszystkich konfliktach europejskich, wszędzie, gdzie europejskie państwa słusznie czy niesłusznie angażowały się w konflikt, włącznie z Libią, Stany Zjednoczone przychodziły z pomocą. Do żadnego z tych konfliktów nie przychodziły kraje europejskie z pomocą. Może nie wszystkie, ale większość. A w każdym razie nie był to wkład znaczący. No i można sobie zadać pytanie, czy w tej sytuacji hasła Donalda Trumpa, że zajmijmy się teraz sobą, rzeczywiście są populistyczne i czy rzeczywiście nie są odbiciem tego, co większość Amerykanów czuje i myśli.
No ja myślę, że jest coś na rzeczy. No z całą pewnością, jeśli ktoś wygrywa wybory, to najczęściej oznacza, że ze swoim programem trafia do wyborców, nawet w sytuacji...
To, że to nie jest zwykły populizm i jakieś oszustwo wyborcze. Tak? To wynika z wizji. To nie jest to, że on zatwitterował Amerykę, oszukał, zbałamucił tym, że jest człowiekiem znanym z występów telewizyjnych. Nie. To jest program. I w tym krótkim wystąpieniu w czasie inauguracji, w dwóch akapitach, jeżeli zerkniemy na tekst, wszystko to się, co mówiłem, znalazło. Ta Ameryka, która ma być silna, potężna, ma się zająć sobą i przede wszystkim przyjrzeć się wszystkim umowom handlowym, my musimy zacząć z tego czerpać. Jakie będą tego znowu konsekwencje w przyszłości? Czy to będzie powtórzenie i izolacjonizmu, i protekcjonizmu 20-30 lat i pomysłów Hoovera, które fatalnie skupiły się na świecie, ale po części na Stanach Zjednoczonych. Tego nie wiemy, czy to będzie. Może to konsekwencje mogą być fatalne. Tak samo jak w przypadku Obamy, stworzenia takiego bardziej liberalnego, otwartego społeczeństwa i takiej Europy Stanów Zjednoczonych. Też nie najlepiej to się skończyło dla Ameryki, ale program, moim zdaniem, zostanie wypełniony.
Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute, jest moim rozmówcą. Chcę spytać w takim razie, mówimy o tym, że będzie się starał, a jak wygląda, jeśli chodzi o ten program Donalda Trumpa i jego jakby pewnego rodzaju realizm, kwestia ta, która dotyczy nas najbardziej, czyli mówiąc najkrócej pewnej konsekwencji tego nowego izolacjonizmu. Mówimy o tych obawach, ale ja chcę spytać wprost, na przykład co jeśli chodzi o Rosję, co jeśli chodzi o NATO, bo to są te punkty, które dla Polski i dla krajów środkowej Europy są chyba najważniejsze.
O NATO już w dwóch zdaniach wspomniałem. Tak? Znaczy potencjał gospodarczy, obronny państw europejskich jest porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi. I w zasadzie nie ma powodu, żeby była taka ogromna przepaść, jeżeli chodzi o zbrojenia w Europie i zbrojenia w Stanach Zjednoczonych. My mówimy o nowym egoizmie Amerykanów. Ale czyż egoizmem nie jest to, że Niemcy, korzystając z tego, że nie mają żadnej ze swoich granic bezpośrednio z potencjalnym przeciwnikiem, rozbrajają się, bo nie widzą powodu. Tak, bo ze wszystkich stron w zasadzie są ochronione. Czy to nie jest egoizm? I myślenie wyłącznie o sobie.
No to tak, ale tutaj ja pytam nie tyle o to, czy polityka amerykańska jest uzasadniona, ale chcę spytać o to, jakie będą jej konsekwencje. Czyli mówiąc najkrócej, czy rzeczywiście Stany Zjednoczone zaproponują Europie taki deal, wkładajcie więcej pieniędzy, to podtrzymamy nasze zobowiązania w NATO? Czy to raczej będzie taka sytuacja, nie płaciliście, to my teraz też nie będziemy partycypować w waszej obronie?
No, nie mam wrażenia, że Stany Zjednoczone będą chciały wycofać się ze swoich zobowiązań, głównie dlatego, że to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Wielkiej tej globalnej strategii amerykańskiej Europa jest jako najważniejszy sojusznik i najważniejszy dla bezpieczeństwa atlantyckiego, czyli także granic amerykańskich. Chociażby z tego powodu nie wycofają się, co nie znaczy, że nie będzie jasno powiedziane, że ta Europa musi zwiększyć swoje wydatki obronne, jeżeli chce, żeby w równym stopniu partycypowali w tym Amerykanie. Jeżeli chodzi o globalną politykę, no tu zaczynają rzeczywiście być schody, bo prawdziwe dwa... Donald Trump definiuje zagrożenie jako w zasadzie dwa. Zagrożenie fizyczne, które przede wszystkim dotyczy islamu i uważa, że to jest żywioł, który jest prawdziwym zagrożeniem i wszystkie cywilizowane, jak się by powiedział, siły powinny się sprzymierzyć przeciwko islamskiemu terroryzmowi. I gospodarczy, gdzie to widzi Chiny z pewną także taką ekspansją militarną, ale przede wszystkim gospodarczą. Korporacje, globalne korporacje. No i uwaga, tak niespecjalnie, niechętnie także spogląda na samą Unię Europejską, jako pakt, który może być przeciwwagą dla potęgi Stanów Zjednoczonych. Ale przede wszystkim to są Chiny i globalne korporacje, jeżeli chodzi o gospodarkę. I teraz cała polityka Stanów Zjednoczonych będzie koncentrowała się na tym, jak przygotować się na ewentualne reakcje czy kontrreakcje Chin. Wiadomo już, że jeżeli miałoby dojść do starć, to one będą na Pacyfiku i bliżej granic chińskich. Do tego przygotowują się Amerykanie. W tym celu Trump mówi o budowie dodatkowych nowych 100 okrętów, a w strategiach, które gdzieś pojawiają się w rozmaitych eksperckich opisach, jest, że Stany Zjednoczone, gdyby zapewniły sobie możliwość ataku z lądu, czyli z dzisiejszej Mongolii, Rosji, że miały możliwość lądowania tam, wtedy by mogły się czuć bezpiecznie i mogły być pewne, że Chiny zostaną zagrożenie chińskie nie będzie już poważne. No, żeby dostać od Rosji prawo lądowania czy startowania amerykańskich samolotów z tego terytorium wydaje się dziś nieprawdopodobne. No ale to są te wizje, które są kierowane. W każdym razie cena za to musiała być bardzo wysoka. I jeżeli chodzi o islam i wykorzystanie Rosji w konfliktach czy w wykorzystaniu rosyjskich żołnierzy, rosyjskiej armii przeciwko terroryzmowi na Bliskim Wschodzie, no też wydaje się, że Rosjanie tak łatwo nie daliby się tutaj do końca wykorzystać, no chyba, że Amerykanie zapłacą jakąś cenę. Co będzie tą ceną? No, i tu jest ten problem. To jest to poważny problem, czy rzeczywiście Amerykanie będą chcieli dalej ostro stawiać sprawę Ukrainy. Na to nie wygląda i to w tych wypowiedziach nie pojawiało się. Było tylko powiedziane jasno, że drugiego Krymu już być nie może. Czyli jakby dalej Rosjanie posunąć się nie mogą, ale nie było mowy o tym, że muszą się wycofać. Także tutaj reszta to są już spekulacje i pewnie przedmiot dalszych negocjacji.
To w takim razie chcę spytać o tą ostatnią decyzję, czy też o ostatni, bym powiedział, efektywne działanie prawie że administracji poprzedniej, czyli to przesunięcie oddziałów amerykańskich do środkowej Europy. Czy to jest takie działanie, które zostanie podtrzymane i będzie kontynuowane? Czy to jest też ewentualnie obszar, na którym istnieje możliwość zawierania jakichś rodzajów kompromisów z Rosją, czyli mówiąc najkrócej handlu tymi na przykład oddziałami, które znalazły się teraz w Polsce i w krajach bałtyckich?
Apropiacje na pieniądze na podtrzymanie około 6 miliardów dolarów tych wojsk w Europie Środkowej w Polsce do września. Te pieniądze są przyznane do września. We wrześniu ma zapaść decyzja co do przyszłego roku. I prawdopodobnie te decyzje będą jeszcze zapadały w ciągu kilku następnych miesięcy. Trudno mi powiedzieć, jaka będzie decyzja. Wiadomo jednak, że republikański zarówno Senat, jak i Izba Reprezentantów jest zdecydowanie popiera tą relokację, jak oni nazywają, amerykańskich żołnierzy. Tym bardziej, że uważają, że jakby Niemcom nie należy się już więcej baz i wspieranie tych wojsk i lepszym interesem jest przesunięcie amerykańskich wojsk dalej na wschód. Także na razie poparcie dla projektu jest. Mówił o tym generał Mattis na przesłuchaniach, mówił Tillerson, również uważający, że to jest dobra decyzja. Także chyba chwilowo nie ma zagrożenia, ale mówię, no to będzie przedmiot negocjacji wszystko. Także tego jedynego możemy się my w Polsce obawiać, bo to będzie rachunek zysków i strat dla Stanów Zjednoczonych.
Czy w takim razie mówię o Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, sojusznikiem będzie duża część kongresmenów i senatorów republikańskich, którzy wydają się być znacznie bardziej zdeterminowani, żeby jednak trzymać te wojska blisko rosyjskich granic?
Na dziś to z pewnością tak wygląda. Jeżeli, zresztą na naszym spotkaniu mieliśmy w Warsaw Enterprise taką dużą debatę razem z klubem Ronina na temat tego rekomendacji dla państwa polskiego. I wśród rekomendacji znalazło się bardzo silne zaktywizowanie Polonii w Stanach Zjednoczonych. Tak jak to miało miejsce przed decyzją o przyjęciu Polski do NATO. Naprawdę zrobienie z tego spektakularnej akcji, zorganizowanie tych ludzi w kluby, zrzeszenia, tak żeby mogli reagować na poszczególne wypowiedzi już nie tylko Trumpa, ale swoich przedstawicieli w Senacie, na teksty gazety, w artykuły w gazetach, wypowiedzi w telewizji, żeby to oni rzeczywiście zaczęli być aktywną siłą wyborczą, która może wpływać na te decyzje. I to musi się dziać już teraz, w tej chwili.
Bardzo dziękuję. Przypominam, że Tomasz Wróblewski był moim rozmówcą pierwszym, bo pozostajemy wciąż przy tematach amerykańskich i tych związanych z wyborem Donalda Trumpa i jego inauguracją. Pozostajemy przy tym temacie, a ja bardzo dziękuję za tę wypowiedź.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś próbujemy tak naprawdę mówić o tym, co wynika z tej inauguracji 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Moim kolejnym rozmówcą jest profesor Andrzej Cejnowa z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Bardzo przepraszam, że tak powiem, nie widzimy się oko w oko. Życzę zdrowia panu profesorowi, który wiem, że jakby to powiedzieć, złoża boleści się z nami łączy. Ale chciałem spytać właśnie o to, jak pan patrzył na te wczorajsze uroczystości. To ze spokojem, z satysfakcją, że tak się to wszystko ładnie odbyło, czy też z obawami?
Muszę przyznać, że z obawami. Im dłużej słuchałem Trumpa, tym bardziej byłem przerażony tą wizją świata, którą kreślił. Świata, w którym Ameryka się odgradza od innych, gdzie wiara amerykańska staje się rzeczą najważniejszą, gdzie gospodarka przestaje być metodą polityki, a staje się celem samym sobie. Gdzie również ludzie w jakiś sposób stają się mało istotni, dlatego że ja nie rozumiem, co oznacza, że Trump chce oddać politykę z Waszyngtonu do ludzi. Do których? Do tych z Arizony, z Minnesoty, z stanu Waszyngton. Co to w ogóle może oznaczać?
No ale panie profesorze, pan zna też amerykańską prowincję i wie, że pomiędzy Waszyngtonem a ową amerykańską prowincją istnieje ogromna różnica zarówno w sposobie życia, jakości tego życia, ale też jeśli chodzi o poglądy.
A, panie redaktorze, jest tak. Waszyngton i 30 kilometrów dalej na zachód zaczyna się Wirginia Zachodnia. Stan, w którym w dalszym ciągu poziom wykształcenia jest porównywalny do tego, co było w latach 30., gdzie bezrobocie jest na nieprawdopodobnie wysokim poziomie, gdzie w dalszym ciągu uważa się, że ci z północy, czyli Jankesi, przyszli, żeby południe zagrabić i ograbić, którzy nie wierzą wszystkim tym miastowym, którzy obawiają się, że Ameryka została opanowana przez, przepraszam, że to powiem, ale tak tam się myśli, przez Żydów i komunistów. Także to jest Ameryka, która jest bardzo różna od tej Ameryki, do której my jesteśmy przyzwyczajeni.
No to właśnie, no ale to może trzeba było jej oddać głos.
Tak, tylko że oni wiedzą jedno, że są niezadowoleni z tego, co jest w tej chwili. Tylko brakuje jak gdyby programu, według którego oni mogliby ten głos w sposób artykułowany wyrazić i zapewnić sobie jakiś lepszy byt. A sytuacja, w której ich głosem stara się być, czy twierdzi, że będzie multimiliarder, no jest dla mnie dosyć komiczną sytuacją.
No tak, ale panie profesorze, jeśli popatrzymy z kolei na to życie tych robotników z tego zardzewiałego pasa, to powiedziałbym, że oni kiedyś żyli bardzo dobrze, mieli pracę w dobrych firmach, które produkowały ważne jakieś wyroby dla amerykańskiej gospodarki. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której jeśli w ogóle jest jakaś praca, to znacznie mniej satysfakcjonująca zarówno życiowo, jak i finansowo. Notabene ten proces także dotyczy Europy. W bardzo wielu krajach lepsze miejsca pracy zostają zastępowane przez znacznie gorsze. Wszyscy to znamy. I teraz pytanie, czy łatwo jest się tym ludziom z tym pogodzić?
Na pewno nie. Detroit jest pierwszym miastem chyba na świecie, które musiało ogłosić bankructwo. Detroit, czyli stolica amerykańskiego przemysłu samochodowego. Tam są stare huty, stare nabrzeża, które tylko straszą. Z północy, tam gdzie były kiedyś duże fabryki, huty, przemysł samochodowy, przemysł zbrojeniowy, ludzie uciekają dlatego, że w tej chwili przemysł to jest przemysł precyzyjny. Przemysł, który potrzebuje świeżego powietrza, świeżej gleby, i dlatego wszyscy z północy uciekają na południe, dlatego że paradoksalnie na południu, gdzie nie było tego przemysłu, w tej chwili są o wiele lepsze warunki do jego rozwijania niż są na północy. To bardzo mocno widać szczególnie w Stanach południowo-wschodnich. W Stanach południowo-zachodnich jest sytuacja troszeczkę inna, dlatego że one są oddalone od głównych miejsc popytu na tego rodzaju przemysł przez góry, przez pustynie i dlatego tamtego trendu na południe nie widać. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Prawie, że wszyscy się obawiają, że jak coś idzie na południe, to nie zatrzyma się tak długo, póki nie przekroczy meksykańskiej granicy. I w dużej mierze 20-30 lat temu to było prawdą. W tej chwili to doprowadziło do sytuacji, w której Meksykanie, którzy 20 lat temu przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych za pracą, w tej chwili wracają do Meksyku też za pracą, bo tam mają nowe fabryki, tam mają pracę, tam mają pieniądze.
No to w takim razie może ten mur Trumpa, on ma zupełnie inne znaczenie niż on go przedstawiał. To jest taki mur, który ma uniemożliwić amerykańskiemu biznesowi przeprowadzanie się do Meksyku.
Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie właśnie o to chodzi. I Trump jak gdyby nie zna powodu, dla którego tak się dzieje. A dzieje się z bardzo prostego powodu. Tam po prostu praca jest o wiele tańsza. Jeżeli kiedyś, powiedzmy 20 lat temu, kiedy średnia płaca godzinowa normalnie wynosiła $4, a w przemyśle samochodowym wynosiła 25, no przemysł amerykański uciekał z Ameryki, uciekał od związków zawodowych, dlatego że po prostu nie wyrabiał finansowo. Przenosił się do Meksyku, dlatego że tam mógł za $7, czyli trochę wyżej niż minimum, tą samą robotę wykonywać, co wykonywał w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili przypuszczam, że bardzo dużo z fabryk właśnie z tego względu relokuje się do Meksyku, a czasami nawet jeszcze dalej niż do Meksyku.
Przypominam, że moim rozmówcą jest profesor Andrzej Cejnowa. Panie profesorze, no ale w takim razie może wróćmy do tej poprzedniej prezydentury. Znaczy, jeśli miałbym powiedzieć w ten sposób, to to widzę w tej chwili, że duża część tego, co Barack Obama uważał za swoje osiągnięcie, być może zostanie cofnięte, że mamy do czynienia z tak takimi rządami, w których będzie się, mówiąc najkrócej, odwracało te rzeczy, które Barack Obama wprowadził. Czy to nie jest porażka też Baracka Obamy, że te jego reformy się nie ustabilizowały i że nie zdobyły powszechnej akceptacji społecznej?
Znaczy, wydaje mi się, że to jest porażka całej klasy politycznej. Dlatego, że jak gdyby ludzie nie zauważyli, czy politycy nie zauważyli, że ludzie są zmęczeni establishmentem, mają dosyć tych samych twarzy, mają dosyć tych samych haseł i nie zauważyli, że po prostu ludzie, ci zwykli z ulicy, już ich nie słuchają. Proszę zauważyć, że to nie jest tylko tendencja amerykańska, czy meksykańska, czy kanadyjska. To jest tendencja ogólnoświatowa. Proszę zobaczyć, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii. Przecież to jest to, co się dzieje w całym świecie zachodnim, który zdaje się być bardzo mocno zmęczony starymi ideologiami, brakiem nowych pomysłów, stałą, przepraszam, że tak powiem, pustą gadką o demokracji, za którą nic nie idzie, gdzie ludzie wiedzą, że, czy wydaje mi się, że coraz rzadziej to, co mają do powiedzenia, robi jakiekolwiek wrażenie na politykach. I dlatego, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, a ja z tym establishmentem zrywam, on zaczyna ich wszystkich pociągać. A nie mamy żadnej nowej ideologii. Próbujemy łatać stare myślenie polityczne przez dodanie słowa neo. A więc mamy neoliberalizm, neokapitalizm, neofaszyzm, ale nic nowego nam się nie oferuje. I to, co się stało, wydaje mi się, że będzie jeszcze przez parę lat trwało, póki ludzie zobaczą, że nieuporządkowana, taka de facto anarchistyczna ideologia, którą nam proponują dzisiejsi zwycięzcy, po prostu prowadzi do nikąd.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać, czy to będzie tak, że na przykład Ameryka jednak wybierze powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli coś w rodzaju Obamacare, czy wręcz przeciwnie, cofniemy się do tego czasu, kiedy Amerykanie nie byli ubezpieczeni i że to będzie stan, który już na bardzo długie lata zapanuje w Ameryce?
Powrotu do czasu sprzed Obamacare nie ma. Czyli Amerykanie, to co się stanie, to będzie zmiana tego systemu, ale zmiana, a nie jego likwidacja. Także ja tutaj już zresztą żeśmy widzieli, że prezydent Trump podpisał dekret, który bardzo mocno ogranicza Obamacare, ale nie zdecydował się na to, żeby w ogóle to zlikwidować. Zresztą jak można zlikwidować coś, co dawało opiekę zdrowotną 20 milionom Amerykanów, którzy dotychczas byli jej całkowicie pozbawieni? To jest po prostu nie do pomyślenia.
To w takim razie chcę spytać o, jakby to powiedzieć, społeczną skuteczność i społeczną akceptację dla tego nowego amerykańskiego izolacjonizmu. No kiedy pan mówił o tym obrazie tej prowincjonalnej Ameryki, no to odnoszę takie wrażenie, że to są Amerykanie, którzy z jednej strony są zajęci sobą i tak naprawdę mają ważniejsze sprawy niż zajmowanie się światem, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, że ci Amerykanie od czasów co najmniej II wojny światowej byli bardzo dumni z tego, że co pewien czas wyruszali gdzieś tam za ocean na jakąś wojnę, która za każdym razem przedstawiana była jako wojna w bardzo sprawiedliwej sprawie. Wciągali ten gwiaździsty sztandar albo naklejali na szybie takie znaczki, które mówiły, ilu ich synów służy gdzieś na tej wojnie.
Panie redaktorze, ja mam pytanie do pana. Czy może pan mi wskazać chociażby jeden dzień, czasu II wojny światowej, kiedy Ameryka nie prowadziła gdzieś jakiejś wojny przeciwko komuś. Ja nie jestem w stanie tego takiego dnia wskazać. I według ostatniego liczenia, które gdzieś tam spotkałem w opracowaniach historycznych, Amerykanie czy Stany Zjednoczone uczestniczyły w 415 wojnach w czasie 200 lat swojego istnienia.
No tak, to prawda. Ale to w takim razie jest pan optymistą odnośnie tego, co dzieje się w tej chwili w Ameryce? Że to jest jakieś zjawisko społeczne, które będzie miało jakiś pozytywny aspekt? Czy tak naprawdę po prostu żyjemy w świecie, w którym panuje ogólne zamieszanie i błąkamy się od takiej polityki, jaką prowadził Obama, po taką politykę, jaką pewnie prowadzić będzie Donald Trump?
Znaczy, wydaje mi się, że przez najbliższych parę lat będziemy żyli w okresie takiego rozchwiania niepewności, poszukiwania drogi, ale nie obawiam się, żeby z tego miało być droga w kierunku jakichś systemów dyktatorskich, totalitarnych, supernacjonalistycznych. Wydaje mi się, że po prostu to jest okres eksperymentu po dwupodziale świata na konserwatystów i postępowców, gdzie okazało się, że ani jedna, ani druga opcja nie odpowiada do końca potrzebom właśnie klasy średniej. Nie tej wyższej, nie tym, którzy zarabiają po kilkaset milionów dolarów rocznie, tylko tym, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie i chcieliby spokojnie myśleć o przyszłości swoich dzieci, o swoim własnym domu, który w końcu kiedyś chyba im się uda spłacić. Wydaje mi się, że do jakiegoś takiego izolacjonizmu Ameryki nie może dojść, bo Ameryka jest wtopiona w tkankę świata zbyt wieloma czułkami, które są po prostu tak jak, no nie wiem, trudno mi tutaj znaleźć, w zasadzie tak jak koral. Nie można po prostu... Nie można świata w tej chwili od Ameryki oddzielić, ani Ameryki oddzielić od świata. Mówienie o jakimś izolacjonizmie, tak, to może się Trumpowi marzyć, ale według mnie jest po prostu nierealistyczne.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Andrzej Cejnowa z Uniwersytetu Gdańskiego był moim kolejnym rozmówcą. My pozostajemy jeszcze przy sprawach amerykańskich, a właściwie spróbujemy porozmawiać o sprawach bezpieczeństwa w aspekcie właśnie tych zmian w Ameryce.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Moim kolejnym rozmówcą jest Jarosław Guzy, ekspert spraw międzynarodowych, między innymi członek Polskiego Klubu Atlantyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o ten aspekt związany z bezpieczeństwem, czyli aspekt związany z przyszłością NATO, przyszłością relacji Europa-Stany Zjednoczone i być może także kwestię polską. Czy rzeczywiście jest to taka sytuacja, w której powinniśmy z dużą uwagą spoglądać za ocean w tej chwili i zastanawiać się, czy przypadkiem na przykład nie zostaną wycofane różnego rodzaju działania, które uznaliśmy za sukces ostatnich miesięcy?
Na pewno powinniśmy przypatrywać je z uwagą i nawet w świetle wypowiedzi nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych z pewną obawą ze względu na to, że jednak jesteśmy bardzo zainteresowani jako Polska, również jako element tej całej architektury bezpieczeństwa europejskiego, właściwie transatlantyckiego, zainteresowani jesteśmy stabilnością tej struktury, która została utworzona po II wojnie światowej i z naszą korzyścią skorygowana po 1989 roku. Więc tutaj na pewno ta uwaga jest konieczna i co więcej, powinna tam towarzyszyć pewna aktywność naszej dyplomacji, której do tej pory nie było. Stany Zjednoczone jednak zostawały daleko i wydawało się, że pewne rzeczy są nam dane, zwłaszcza po sukcesach ostatniego roku. Myślę o szczycie warszawskim NATO i decyzjach z jednej strony sojuszu, ale z drugiej strony decyzjach amerykańskich, takich jak budowa tarczy antyrakietowej czy rozlokowanie brygady pancernej, która jest elementem decyzji amerykańskich, nie wchodzących w decyzję Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Czy my się możemy spodziewać, że będzie to element, no, przepraszam bardzo, ale handlu pomiędzy nową administracją, a na przykład Władimirem Putinem? Czy ta obecność może być, mówiąc najkrócej, takim elementem przetargu?
Słowo handel, jeżeli traktować je dosłownie, a wydaje się, że głównym elementem podstawowym, takim elementem polityki Donalda Trumpa, ze względu między innymi na jego obietnice wyborcze, będzie handel międzynarodowy, ale handel w sensie niepolitycznym.
Niejasności co do tego, czy na wybory nie wpłynęła Rosja przy pomocy swoich służb. Ta rzecz jest trochę takim pistoletem przyłożonym do głowy samego prezydenta, no ale teraz jest pytanie, czy ta ingerencja, jeśli jest ona faktem, czy ona się też nie będzie powtarzała w innych krajach świata, chociażby wśród tych naszych europejskich sojuszników? W najbliższym czasie mamy wybory we Francji, gdzie podejrzewam, że wiele tropów prowadzi do jakichś bliskich związków pomiędzy Rosją a politykami tamtejszymi, w tym przedstawicielami Frontu Narodowego. Pytanie też o inne wybory. Czy tutaj nie powinniśmy jakoś bardzo szybko zareagować, bo może się to okazać, że Rosja rozgrywa nas na zupełnie nowym poziomie?
Jest to trochę dziwne, ale w Polsce, która zawsze była wyczulona na zagrożenie rosyjskie, wydaje się przykładać małą wagę do problemu, który zaistniał już kilka lat temu tak naprawdę, i to nie w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie w Europie. Mamy do czynienia z rosyjską agresją dotyczącą przestrzeni informacyjnej i próbami ingerencji w procesy demokratyczne w krajach europejskich. U nas wydaje się to ustępować miejsca tym wszystkim problemom, które są tak jaskrawe i widoczne dla wszystkich, czyli wewnętrznym konfliktom politycznym. Natomiast te wewnętrzne konflikty polityczne bardzo łatwo i z pewnością angażuje się Rosja. I to nie jest tak, że zaczęło się od Stanów Zjednoczonych, bo mieliśmy do czynienia z takimi próbami wpływania również w cyberprzestrzeni na pewne procesy funkcjonowania, no, między innymi mediów, ale również systemów politycznych we Francji. Mieliśmy do czynienia z tym w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy do czynienia z atakami w cyberprzestrzeni w Niemczech. Wszyscy o tym w Europie głośno mówią. Ostatnio mówili o tym Duńczycy. Mamy też raport chociażby naszych sąsiadów Czechów z zeszłego roku, który wskazuje wyraźnie, że Rosja podejmuje takie próby również w Czechach. Co więcej, no, dla każdego obserwatora tego, co się dzieje w Polsce, jest widoczne, że Rosja również u nas próbuje podobnych zabiegów, również u nas próbuje ingerować w procesy polityczne. Powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę i czym prędzej uruchomić mechanizmy systemowe, aby to powstrzymać. Po prostu nie można dopuścić do tego, żeby Rosja za pomocą metod niekonwencjonalnych próbowała wygrywać pewne sprawy w polityce wewnętrznej krajów demokratycznych, do których również zalicza się Polska.
Tutaj przypomnijmy, że Rosjanie odnoszą też pewne sukcesy, no właśnie, w pozyskiwaniu tych krajów, które do tej pory bywały naszymi sojusznikami. Tutaj przypomnijmy historię, która dotyczy Mołdawii, czy na przykład też zmiany rządu, jaką mamy w tej chwili w Estonii.
Zgadza się, choć oczywiście trzeba pamiętać, że w każdym kraju sytuacja jest różna i delikatna. Tak naprawdę celem rosyjskiej agresji właśnie za pomocą metod niekonwencjonalnych, między innymi za pomocą wojny informacyjnej, jest po pierwsze destrukcja i wykreowanie chaosu. To jest tym łatwiejsze, im mniej stabilny jest system w danym kraju. Nie przypadkiem najłatwiej do tego typu zjawisk dochodzi w krajach bardzo mało stabilnych, cierpiących na wiele problemów, tak jak Mołdawia czy Bułgaria. O Estonii bałbym się trochę mniej, chociaż pamiętajmy, że kraje bałtyckie, zwłaszcza Estonia i Łotwa, są podatne na agresję.
I do tej pory robiły wrażenie całkowicie odpornych na taką sytuację, dlatego że te partie, które były, mówiąc najkrócej, proestońskie, zawsze wybierały jednak koalicje wzajemne, a nie próbowały wchodzić w flirty z partiami, które wyraźnie mówiły o jakiejś sympatii dla Rosji.
Tak, to prawda. Natomiast powinniśmy bacznie przyglądać się, patrząc oczywiście na doświadczenia innych, co się dzieje na naszym podwórku. Tutaj też mam do czynienia z próbami uruchomienia prorosyjskich wpływów. Oczywiście nie odbywa się to wprost, tak jak choć rzadko, ale jednak ekstremalne ugrupowania bywają otwarcie prorosyjskie, tak jak mieliśmy do czynienia z partią Zmiana, która, no, już tutaj była tak jaskrawym przykładem działań prorosyjskich wykraczających poza ramy prawne, że spotkało się to z reakcją naszych służb i naszego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast oczywiście Rosjanie próbują infiltrować każde ugrupowanie polityczne. Jestem obojętny, czy z lewej, czy z prawej strony. Najłatwiej jest to robić z ugrupowaniami skrajnymi, które mają marginalną pozycję, ale dzięki wsparciu rosyjskiemu, najczęściej finansowemu, jak to widzieliśmy w przypadku Marine Le Pen, te partie mogą poprawiać swoją pozycję i przynajmniej dokonywać pewnej destrukcji w systemie politycznym.
Bardzo dziękuję. Przypominam, Jarosław Guzy był moim gościem. Rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, choć w ostatniej fazie rozmawialiśmy już znacznie więcej o Rosji i o tym, co dzieje się w Europie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę i dziękuję bardzo Państwu również. Dziękuję za całą audycję.
Jak działa świat?